Teolog jest w dwóch rzeczach bardzo sprytny. Z matematyki umiał liczyć do trzech. Ojciec, Syn i Duch Święty. Nawet jak apostołów zlicza, to raz, dwa, trzy, raz, dwa i tak dalej. I w tych technicznych sprawach cieszę się bardzo, że jesteśmy tutaj na tym miejscu. Moim zadaniem dzisiaj jest pochylić się nad treścią listu do Efezjan z drugiego rozdziału, pierwszych 10 wersetów. Rozważamy list do Efezjan od ubiegłego tygodnia pod kątem właśnie tego, co mamy jako rodzina Boża. Pierwsze dwa rozdziały to jest czysta teoria, to jest czysta teologia i apostoł Paweł w ten sposób kładzie podwaliny pod to, co będzie nauczał dalej. W pierwszym rozdziale opisał, jakie mamy bogactwa nieprzebrane w Chrystusie. I studiując pierwszy rozdział, jesteśmy zadziwieni tym, ile nam Bóg dał. Pisze o naszym stanie posiadania. Natomiast w drugim rozdziale apostoł zmienia troszkę temat, aby powiedzieć nam, jaka jest nasza pozycja w Chrystusie, w sensie duchowym. Gdzie stoimy? Najpierw tłumaczy, czego Bóg dokonał dla wszystkich ludzi, dla wszystkich grzeszników, a dalej w drugiej części drugiego rozdziału mówi, co stało się, co zostało dokonane dla wierzących pochodzenia żydowskiego, dla wierzących pochodzenia pogańskiego i co Bóg uczynił w Chrystusie, łącząc jednych z drugimi. To, czego świat nie jest w stanie zrobić, Chrystus dokonuje w swojej łasce i w swojej miłości. Tutaj na ziemi zarówno wierzący Żydzi, jak wierzący pochodzenia pogańskiego zostali pojednani i stali się domownikami Boga. Zostaliśmy wyrwani z cmentarza grzechu, umieszczeni na wyżynach niebieskich i teraz w sensie duchowym jesteśmy w otoczeniu Bożej chwały. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym wszystkim, ale każde z tych składowych tego zdania, które powiedziałem, to jest kilka wykładów Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy się przyglądnęli dzisiaj temu urywkowi Efezów 2:1-10, który jest podzielony na cztery sekcje. Mianowicie każda z nich mówi o tym, jakie jest Boże oddziaływanie, co tam działa i na kogo tam działa. I tak pierwsze trzy wersety tego drugiego rozdziału dowiadujemy się, że grzech działa przeciwko nam. Natomiast wersety 4-9 dowiadujemy się, że Bóg działa na moją i twoją korzyść. I to jest ta zasadnicza różnica. Jesteśmy złapani jak gdyby w ten sposób oddziaływania z jednej strony grzechu, z drugiej strony Boga. Natomiast w 10 wersecie, nie będziemy mieli za bardzo czasu, żeby się pochylić nad szczegółami, dowiadujemy się o tym, że Bóg działa w nas, i Bóg działa przez nas. Ze względu na czas pochylimy się nad tymi pierwszymi dwoma oddziaływaniami. Co tu oddziałuje na kogo albo kto na kogo? Zobaczmy. Czytam pierwsze trzy wersety. Także wy byliście umarli z powodu waszych występków i grzechów, które popełnialiście wtedy, gdy postępowaliście zgodnie z zasadami tego świata w posłuszeństwie temu, który panuje nad mocą, powietrzem, duchem działającym obecnie w synach buntu. Wśród nich także my wszyscy ulegaliśmy niegdyś rządzom naszego ciała, poddając się zachciankom ciała i myśli. Dlatego jak inni byliśmy z natury dziećmi gniewu. Apostoł Paweł w sobie tylko znajomy sposób kondensuje niesamowicie wiele prawd w tych kilku zdaniach. Nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś stanąć przed kamerą albo aparatem fotograficznym i czy robiono ci zdjęcie od stóp do głów. Aktorzy się tego uczą w szkole, jak się zachować przed kamerą. Natomiast każdy z nas, który nie jest nauczony tego, czuję się nieswojo, czuję się głupio. Co innego zrobić zdjęcie od szyi w górę, a co innego zrobić zdjęcie całej postaci. Nie wiadomo wtedy, co z rękoma zrobić, nie wiadomo, jak się zachować, nie wiadomo, jak stanąć. Jesteśmy jak gdyby obnażeni przed kamerą. Też w homiletyce się mówi, że kazalnica, coś takiego jak to, tylko jeszcze zabudowane, kazalnica jest instrumentem dla tchórzy. Powinno się stać przed zborem bez czegoś takiego jak kazalnica. Paweł w pierwszych trzech wersetach odmalowuje przed naszymi oczyma właśnie taki portret tragicznej sytuacji niezbawionego człowieka. Obnaża przed nami te wszystkie cechy, którymi charakteryzuje się człowiek niezbawiony. Jak go Paweł opisuje? Popatrzmy do wersetu pierwszego. Mówi, jest martwy. Oczywiście martwy duchowo. Co to oznacza? To oznacza, że martwy duchowo człowiek nie potrafi zrozumieć, czy nie potrafi docenić natury duchowej. Ponieważ w nim nie ma życia duchowego, nie jest w stanie uczynić niczego takiego, co mogłoby podobać się Bogu. Jego działania są całkowicie w oddzieleniu od sfery, którą nazywamy życiem duchowym. Tak jak martwy nie reaguje na żadne bodźce, tak samo martwy duchowo nie reaguje na żadne impulsy duchowe. Dawid był właścicielem zakładu pogrzebowego i w niekończący sposób dyskutował ze swoim przyjacielem Henrykiem, który był przeświadczony, że jeżeli tylko precyzyjnie wyjaśnić Ewangelię człowiekowi niewierzącemu, to ten człowiek będzie w stanie zrozumieć to, co się do niego mówi. I żeby zobrazować, na czym polega dylemat ludzi niewierzących, zaprosił go kiedyś do zakładu pogrzebowego, otworzył trumnę i mówi, przekonaj go. To jest po prostu niemożliwe. Człowiek bez Boga jest martwy. Żadne bodźce zewnętrzne do niego nie docierają, nie jest w stanie czegokolwiek zrozumieć. Paweł podaje powód takiej sytuacji, właśnie w pierwszym wersecie, z powodu waszych występków i z powodu waszych grzechów. A pamiętacie, w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, pisze 6,23, zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć my rozumiemy jednopłaszczyznowo, albo większość ludzi pojmuje śmierć jako koniec życia, ale w Biblii śmierć ma potrójne znaczenie. To jest nie tylko koniec fizycznego życia, właściwie śmierć to jest oddzielenie. To jest pierwotne znaczenie tego pojęcia. I to nie tylko jest oddzielenie ducha od ciała w momencie śmierci fizycznej, ale także w sferze duchowej to jest oddzielenie ducha od Boga, ducha człowieka od Boga. I w tym sensie duch człowieka jest martwy, bez Boga. Ale też jest trzecie znaczenie śmierci, kiedy mówimy o wiecznym oddzieleniu człowieka niewierzącego od Boga i tam dusza niewierzącego człowieka już na zawsze będzie w miejscu, które Bóg przygotował dla szatana i dla jego demonów. To będzie straszne miejsce. A więc śmierć ma potrójne znaczenie i apostoł Paweł powołuje się właśnie na to znaczenie w 2 rozdziale listu do Efezjan. Ktoś ładnie powiedział, niewierzący człowiek nie jest duchowo niepełnosprawny. Niewierzący człowiek nie jest duchowo chory, on jest najzwyczajniej martwy i nie potrzebuje resuscytacji, ale rezurekcji. Taka gra słów. Nie można być mniej lub bardziej martwym, prawda? Po prostu to jest niemożliwe. Nasz świat jest jednym wielkim duchowym cmentarzem pełnym ludzi, którzy co prawda zachowują funkcje biologiczne czy funkcje biologicznego życia, ale duchowo są martwi, są oddzieleni od Boga i przekonaj go. Po drugie, w drugim i na początku trzeciego wersetu tego rozdziału apostoł Paweł mówi, że człowiek martwy duchowo jest nieposłuszny. Co to znaczy? Pamiętacie, od czego zaczęła się tragedia Adama i Ewy? Kiedy przyszedł kusiciel i mówi, naprawdę Bóg to powiedział? Nie. Jeżeli zjecie owoc tego drzewa, na pewno nie umrzecie. Na pewno nie umrzecie. To było kłamstwo szatana, któremu Adam i Ewa zawierzyli i ponieśli tragiczne konsekwencje. Tak się rozpoczęła tragedia człowieka, poprzez nieposłuszeństwo. I teraz Adam i Ewa w momencie, kiedy odeszli od Boga, zerwali więź z Bogiem, powiedziałbym, nastąpiła ogromna przemiana w ich życiu duchowym. Zmieniło się ich DNA. I tak jak koty rodzą kocięta, tak jak jabłoń rodzi jabłka, od tego momentu grzesznik rodzi grzesznika. Każdy według swojego rodzaju, jak uczy Słowo Boże. I w momencie, kiedy przyszedłeś na świat martwy duchowo, oddzielony od Boga ze względu na występki i grzechy i swoich rodziców i ten potencjał, jaki jest we mnie i w tobie. Adam i Ewa oczywiście mogli wątpić w to, czy umarli, dlatego że w momencie, kiedy upadli w grzech, biologicznie funkcjonowali. Ale najlepszym obrazem tego, co się stało z nimi, może być odłamanie gałęzi z drzewa. Odłamujesz gałęzie z liśćmi, kładziesz pod drzewem i ta gałąź już nie żyje. To jest tylko kwestia czasu, kiedy liście odpadną, suche liście odpadną od tej gałęzi. To właśnie stało się z Adamem i Ewą w momencie ich upadku w grzech. A teraz my jesteśmy potomkami naszych pierwszych rodziców. Jakby tego było mało, do buntu i nieposłuszeństwa wobec Boga każdego z nas, i nikt tutaj nie jest od tego wolny, czy nikt nie jest na to uodporniony, każdy z nas jest popychany do grzechu i buntu przeciwko Bogu przez trzy rzeczy, mówi Jan w pierwszym liście. Przez świat, przez diabła i przez ciało. Nie mamy czasu, żeby się tym zajmować. Króciuteńko tylko. Świat to jest system wartości, czy hierarchia wartości, to jest mentalność, to jest sposób myślenia. Taka jest definicja świata w Słowie Bożym. A więc jeżeli myślisz tak, jak myśli świat, chcesz tego, co chce świat, jeżeli twoja hierarchia wartości jest ułożona przez ambicje tego świata, to jesteś w świecie. I ten świat naciska na nas. Kiedyś byłem w towarzystwie mojego przyjaciela z Kanady, odwiedzał nas w seminarium dość często i wiecie, nie był przyzwyczajony do reklam, jakie tutaj się eksponuje, no prawie że pornograficzne reklamy. On nie wiedział, jak zareagować na te wszystkie reklamy kawy, którą reklamuje rozebrana dziewczyna, czy tam mydła, które reklamuje taka czy inna poza. Po prostu nie był w stanie tego znieść i mówi, ja bym tu nie potrafił żyć, jak wy z tym żyjecie? Ja mówię, a z czym? My już tego nie widzimy. Nas już to nie dotyczy. Ale to jest właśnie sposób myślenia świata. Człowiek niezbawiony, świadomie bądź nie, żyje pod kontrolą wartości i postaw tego świata. Przynależy do tego świata i jest mu z tym dobrze. Czuje się jak u siebie w domu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli na chwilę list do Rzymian. W 12 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł pisze właśnie coś na ten temat. Niektórzy z nas znają pierwszy i drugi werset na pamięć. Tak więc proszę was, bracia, w imię miłosierdzia, którym nas obdarzył Bóg, abyście chcieli składać samych siebie jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. To mówi już do tych żywych duchowo, to nie mówi do tych martwych, bo no przekonaj takiego, nie? Taka tedy niech będzie wasza cześć rozumnie okazywana Bogu. Jaka? Nie postępujcie według wzorców tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce, co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwie doskonałe. A więc Apostoł Paweł mówi, że my nie tylko jesteśmy martwi, ale my jesteśmy oszukiwani przez świat, a także przez diabła, który jest duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Drugi werset. Nie oznacza to wcale, że szatan osobiście każdego z nas jest w stanie kusić, bo nie jest to w stanie zrobić. Szatan, jak każde inne stworzenie, może być tylko w jednym czasie, w jednym miejscu. To są baśnie, że szatan jest wszechobecny. Tylko Bóg jest wszechobecny. Ale szatan ma armię demonów, które mu pomagają i on, jego ręce są przedłużone poprzez właśnie tę armię demonów. W tym sensie każdy z nas jest poddany pod presję działania szatana. Będziemy, jak Bóg pozwoli, studiowali 6 rozdział listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł mówi, dlatego właśnie, że prowadzimy tę wojnę, jesteśmy pod presją szatana, włóżcie pełną zbroję Bożą, to jest 11 werset 6 rozdziału listu do Efezjan, włóżcie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali przeciwstawić się zasadzkom diabła. To jest takie piękne słowo, tam zasadzka to oznacza strategia działania albo metodeja, tam metody działania diabła. Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału, jakkolwiek chętnie się wdajemy w tego rodzaju konflikty, ale Paweł mówi, to jest fałszywy front, walczymy przeciw zwierzchnościom i władzom, przeciw władcom tego świata ciemności, przeciwko złym duchom na wyżynach niebieskich. To jest nasza walka duchowa. W stosunku do człowieka diabeł i jego demony mają tylko jeden cel. I ten cel jest, chcą realizować w moim, twoim życiu, a zwłaszcza w życiu jego własności, ludzi, którzy są martwi duchowo. Mianowicie chce z człowieka zrobić nieposłusznego buntownika. Chce go oszukać, tak jak naszych pierwszych rodziców i chce, żebyśmy żyli w kłamstwie. Właśnie w drugim wersecie drugiego rozdziału czytamy, które popełniliście wtedy, gdy postępowaliście zgodnie z zasadami tego świata w posłuszeństwie temu, który panuje nad mocą, powietrzem, duchem działającym obecnie w synach buntu. Natomiast jeżeli byś odwrócił do 5 rozdziału tego samego listu, to w 6 wersecie czytamy, niech was nikt nie zwodzi pustym gadaniem, bo przez nie nadchodzi gniew Boży na synów buntu. Taką mamy naturę, takie mamy skłonności i jesteśmy bardzo podatni na tego rodzaju bodźce z zewnątrz. Szatan sam kiedyś okazał nieposłuszeństwo i poniósł nieprawdopodobnie złe konsekwencje. Został strącony z bliskości z Bogiem. Lucyfer był aniołem, który był najbliżej Boga. I w momencie, kiedy chcąc sięgnąć po Bożą pozycję, zbuntował się przeciwko Bogu, poniósł konsekwencje. I teraz ten arcyinteligentny, arcymądry, upadły anioł robi wszystko, aby mnie i ciebie zwieść. Czy ma nad nami przewagę? Nie tylko on jest inteligentniejszy od wszystkich innych stworzeń, ale on przez całe pokolenia, od pokolenia Adama i Ewy, zbiera nowe doświadczenia nad człowiekiem i coraz inteligentniej nas jest w stanie zwieść. Jednym z instrumentów, którym zwodzi, jest kłamstwo. Jezus w 8 rozdziale Ewangelii Jana mówi, on jest ojcem kłamstwa. Jego istotą, jego naturą jest kłamstwo. Za pomocą kłamstwa wciąga ludzi w grzech. Ludzie bez Boga dają się wodzić za nos kłamstwami szatana. Życie pod wpływem kłamstwa i w wyniku tych kłamstw czyni człowieka nieposłusznym buntownikiem. Zauważyłeś, że łatwiej jest i chętniej jest nam uwierzyć w kłamstwa na własny temat i w kłamstwa na temat innych? To jest ta pozostałość starej natury. To jest to echo starej natury w nas. I szatan chętnie się odwołuje do tych starych skłonności. trzecią siłą, która skłania niewierzącego do nieposłuszeństwa Bogu, jest nasze ciało. I oczywiście tu nie chodzi o nasze komórki, to nie chodzi o naszą fizykalność. Ciało w Słowie Bożym ma troszkę inne znaczenie. Mianowicie tu chodzi o emocje i umysł, o wolę człowieka, który myśli w oddzieleniu od Boga. To jest ciało. Nie może nas zatem dziwić fakt, że człowiek niezbawiony jest nieposłuszny. Raz, że do niego nie dociera prawda, a dwa, ma takie, a nie inne skłonności. I w tym się pławi. W tym się pławi. Kontrolę nad niezbawionym ma świat, ciało i diabeł. Zagorzali wrogowie Boga. Człowiek nie jest w stanie zmienić własnej natury, tak jak nie jest w stanie wyciągnąć się tonący z wody. A więc człowiek z natury jest martwy, nieposłuszny i w trzecim wersecie, w drugiej części tego wersetu Paweł mówi, że jest zdeprawowany. Ulegliśmy niegdyś rządzom naszego ciała, pisze Paweł, poddając się zachciankom ciała i myśli. Zgubiony grzesznik z natury dogadza swoim rządzom i zachciankom. Jest targany własnymi rządzami ciała, dlatego postępuje w grzeszny sposób. Świat odwrócił kolejność i mówi, człowiek jest grzeszny, bo grzeszy. Biblia nas uczy, nie. Człowiek dlatego grzeszy, że jest grzesznikiem. Nie chcę powiedzieć, że człowiek niezbawiony nie potrafi czynić dobra. Oczywiście, że potrafi. To nie można w ten sposób do tego podchodzić. Chcę przez to powiedzieć, że człowiek niezbawiony nie jest w stanie uczynić nic takiego, żeby podobać się Bogu. Słuchałem niedawno kazania pewnego księdza rzymskokatolickiego, który zapewniał swoich słuchaczy, że są wolni od wpływu szatana dlatego, ponieważ zostali ochrzczeni w wieku niemowlęcym. Przyznam szczerze, że byłem mocno dotknięty, bo tak jak uderzenie nożem w serce. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że ludzie są w taki sposób okłamywani. To jest nieprawda. Być może to jest doktryna takiego czy innego kościoła. Ale Słowo Boże tak nie uczy. Wyobrażasz sobie żyć w ułudzie kłamstwa? Wyobrażasz sobie, że masz GPS, który cię prowadzi w drugą stronę? Paweł twierdzi, że człowiek nie jest w stanie nic takiego zrobić, aby zaskarbić sobie zbawienie. Więcej, zasługuje na gniew. To jest trzecia część trzeciego wersetu. Dlatego, jak inni byliśmy z natury dziećmi gniewu. Z natury dziećmi gniewu. Postępuje jak dziecko nieposłuszne. Odwołuje się tutaj w tym momencie do wypowiedzi Jezusa, jaką mamy zapisaną w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. W 18 wersecie Jana 3:18 czytamy, ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem. Lecz na tym, kto nie wierzy, cokolwiek by robił, jakkolwiek by chciał sobie pomóc, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Tu jest ta przemiana, tu jest ta różnica. Wyrok już został wydany, ale Bóg w swoim miłosierdziu ociąga się z wykonaniem tego wyroku, uczy nas Piotr. Człowiek nie potrafi sam siebie zbawić, nie potrafi nic takiego zrobić, co zmieniłoby jego status z martwego na żywy. Apostoł Paweł, kontynuując tę wypowiedź, mówi, lecz Bóg, w innych tłumaczeniach, Bóg jednak, ale Bóg. Dwa słowa robią całą różnicę. To prowadzi nas do drugiego oddziaływania, o którym pisze Paweł w tym urywku. Bóg działa na naszą korzyść. Przeczytajmy werset od 4 do 9. Bóg jednak, to jest ten punkt zwrotu, Bóg jednak, bogaty w miłosierdzie, dzięki swej wielkiej miłości, którą obdarzył nas umarłych z powodu występków, przywrócił nas do życia z Chrystusem. Łaską jesteście zbawieni. On w Chrystusie ożywił nas i posadził na wyżynach niebieskich, aby w nadchodzących czasach ukazać niezwykłe bogactwo swojej łaski przez dobroć, jaką obdarzył nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to więc waszą zasługą, uczy Paweł, lecz darem Boga. Nie za dokonane czyny, aby nikt się nie chełpił. Teraz uwaga Pawła skupiona jest na Bogu, już nie na martwym grzeszniku. Przypomina nam o czterech działaniach Boga względem człowieka. Pierwsze, on umiłował, czwarty werset, dzięki swej wielkiej miłości. Bóg z natury jest miłością, o tym mówi Słowo Boże. Gdyby na świecie nie było grzechu, gdyby nie było takich ludzi jak ja i ty, którzy jesteśmy zbawionymi grzesznikami, Bóg cały czas okazywałby człowiekowi miłość, ponieważ w jego naturze leży miłość. On jest miłością. Bóg z natury także jest prawdą. Ale kierując swoją prawdę na człowieka, atrybutem Boga, naturą Boga jest prawda, ale kierując swoją prawdę na człowieka, my ją odbieramy jako wierność Boga. Bóg jest święty, ale kierując tę świętość do mnie i do ciebie, odbieramy to jako jego sprawiedliwość. Miłość Boga odebrana jest przeze mnie i przez ciebie jako łaska i miłosierdzie Boga. Te bogactwa sprawiają, że martwy grzesznik może dostąpić cudu ożywienia. W swoim miłosierdziu Boga on nie traktuje nas tak, jak na to zasługujemy, natomiast w swojej łasce Bóg traktuje mnie i ciebie tak, jak na to nie zasługujemy. Widzisz to bogactwo Bożego oddziaływania? Dalej Paweł mówi, on nas ożywił. Przywrócił nas do życia z Chrystusem. Piąty werset. Sprawił, że żyjemy duchowo. Byliśmy martwi, a teraz żyjemy. To powołanie do życia, czy to zmartwychwstanie ze śmierci duchowej nastąpiło dzięki mocy Ducha Świętego i dzięki mocy Jego Słowa. Mamy piękne przykłady właśnie tego cudu ożywienia. Pamiętacie, jak syn wdowy został ożywiony? Był na marach niesiony do cmentarza. Jezus zatrzymał kondukt pogrzebowy. Mówi, wstań. Słowo Jezusa i moc Jezusa ożywiły tego człowieka. To samo stało się z córką Jaira. Albo to samo stało się z Łazarzem. Łazarzu, tobie mówię, wstań. 11 rozdział Ewangelii Jana. Jeden z wiejskich kaznodziejów w Szkocji mówi, Jezus musiał powiedzieć Łazarzu, bo gdyby powiedział wstań, to wszyscy martwi by wstali. On kierował to słowo do Łazarza. To jest moc Chrystusa, moc Jego słowa. Nasze duchowe zmartwychwstanie dodatkowo skutkuje jeszcze tym, że nie tylko jesteśmy powołani do życia, ale Paweł mówi, jesteśmy posadzeni na wyżynach niebieskich. Ożywił nas wraz z Chrystusem, jesteśmy włączeni do Jego ciała i posadzeni na wyżynach niebieskich. O tym mówi kilka wersetów już w poprzednim rozdziale. Ja się powołam na 22, 23. Wszystko poddał pod Jego stopy i ustanowił Chrystusa głową całego Kościoła, który jest Jego ciałem i pełnią, który wypełnia wszystko we wszystkim. Dalej, jak powiedziałem, werset 6, on nas wywyższył. Chrystus wskrzesza nas z tego cmentarza grzechu i sadza nas na wyżynach niebieskich. W tłumaczeniu Zaremby zostajemy umieszczeni na wysokościach nieba. Wyobrażasz to sobie? Nie trzymaj się krzesła, nie bój się, nie wzlecimy. To jest w sensie duchowym, jesteśmy tam obecni, żyjąc tutaj. Fizycznie jesteśmy tu na ziemi, ale w sensie duchowym jesteśmy wraz z Chrystusem. 7 i 9 do 9 wersetu, on nas pewnie trzyma. ożywił, przemienił, posadził na wysokościach i teraz nas pewnie trzyma. Bóg odrodził nas jedynie po to, aby zmienić nasz status, ale więcej, On posadził nas i trzyma nas w swoim ręku. Zbawił nas, abyśmy wspólnie z Nim spędzili całą wieczność, żebyśmy wielbili Jego łaskę. Zbawienie nie może być z uczynków, jak uczy Paweł, ponieważ dzieło zbawienia dokonało się na krzyżu. Bóg wykonał to dla nas. Niczego nie jesteś w stanie do tego dzieła dodać, ale nie waż się też niczego z tego dzieła ujmować. A więc grzech działa przeciwko nam, lecz Bóg działa na naszą korzyść, mówi Paweł. Wielki cud nawrócenia to dopiero początek. Jaki jest rezultat przyjęcia wiarą Bożej łaski? Wynikiem są dobre uczynki, jakie jesteśmy w stanie spełniać. Jesteśmy dziełem sztuki. W tym 10 wersecie Jego dziełem jesteśmy, to dzieło zostało przetłumaczone z greckiego poema. Od tego słowa poema pochodzi nasze słowo poemat. Ożywiając cię, stawiając na wyżynach niebieskich, Bóg zapisuje przepiękny poemat twojego życia. Jesteś otwartym listem dla całego świata, otwartym listem Bożej łaski, otwartym listem Bożego miłosierdzia. On tworzy z naszego życia piękny poemat. Zostaliśmy wkorzenieni w Chrystusa, aby przynosić dobre owoce. Cały ten proces inicjuje w nas Bóg. My najwyżej możemy temu przeszkadzać albo zakłócać ten piękny obraz Boga w nas. Kończąc, chciałem skierować kilka słów ostrzeżenia. Nigdy nie myśl, że duchowo martwi ludzie są ludźmi spełnionymi. Nie daj się zwieść pozorom. Człowiek bez Chrystusa nie jest w stanie być szczęśliwy. Nie jest w stanie być człowiekiem spełnionym. Owszem, oni próbują udawać, oni próbują nas przekonać o tym, że tak jest. Ale pokaż mi człowieka bogatego, który powie, już dość, już się dość wzbogaciłem. Prawda jest taka, że człowiek bez Chrystusa jest po prostu zgubiony. Edwin Robinson, mniej znany u nas poeta amerykański, który żył na przełomie XIX i XX wieku, w 1897 roku napisał taki wiersz, który jest doskonałą ilustracją tego, o czym mówię. Posłuchajcie. Ilekroć, pisze Robinson, ilekroć Richard Corey jechał przez Śródmieście, my z chodników gapiliśmy się jak barany. Ten miał klasę we wszystkim, w mowie, w ruchach, w geście. Majestatycznie smukły, przystojny, zadbany, a ubierał się zawsze z gustem, nie krzykliwie. A gdy z kimś mówił, mówił jak człowiek do człowieka. Choć i tak puls bił szybciej na jego życzliwe dzień dobry, okraszony promiennym uśmiechem. A przy tym był bogaty jak król. Nie, jeszcze bogatszy. I widać było po nim świetną kinderstube. Słowem, był kimś, na kogo szary człowiek patrzy i marzy być nim choć przez chwilę, choć na próbę. I tyraliśmy dalej, trąc zaspane oczy, oszczędzając na mięsie i klnąc suchy chleb. A Richard Corey pewnej cichej letniej nocy po powrocie do domu strzelił sobie w łeb. Nie dajmy się zwieść. O skończeniu ze swoim życiem myśli więcej ludzi niezbawionych niż możesz w to uwierzyć. Już dłużej nie są w stanie dać rady. Gdy na przykład dowiadują się u lekarza, że ich choroba jest nieuleczalna i śmierć stoi u drzwi, nie mają siły, aby to znieść. Nie mam pojęcia, jak to jest w ogóle możliwe, że ludzie bez Chrystusa potrafią dotrwać do końca swoich dni. Jednak ludzie duchowo martwi, z drugiej strony próbują wiele sztuczek, żeby jakoś utrzymać się na powierzchni. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu różnych sposobów i chętnie nas wciągają w swoje kłamstwo. Tragedia polega na tym, że wielu wierzących daje się na to nabrać. Ty jednak nie daj się temu zwieść. To nie jest życie spełnione. Musisz zapamiętać, że możesz znaleźć prawdziwe odpocznienie w wiecznej łasce. Staraj się ją zrozumieć i staraj się przyjąć Bożą łaskę. Ta prawda jest niezwykle ważna dla mojego i twojego życia i dlatego tak dobrze jest się stało, że zgłębiamy ją, studiując list do Efezjan. Drodzy, w tej chwili jest najlepsza okazja, jeżeli nie jesteś jeszcze pojednany z Chrystusem, jest najlepsza okazja, aby nie tylko uświadomić to sobie, ale żeby powiedzieć proste słowa swojemu Zbawicielowi. Panie, bez Ciebie jestem martwy duchowo. Skłońmy nasze głowy w modlitwie. Jeżeli jeszcze nigdy nie przyszedłeś świadomie do Chrystusa, jeżeli nigdy jeszcze nie zawierzyłeś swojego życia Jemu, ja wiem. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, w tej chwili w twoim życiu jest wojna. Szatan próbuje cię oszukać. Szatan próbuje cię zwieść. Ale to jest najlepsza okazja, ażeby powiedzieć, Panie, jestem martwy duchowo, bez Ciebie zginę na zawsze. Weź mnie w swoje ręce. Zbaw mnie na zawsze. Daj mi to wieczne bezpieczeństwo. Ojcze drogi, modlę się za każdego z nas, który jeszcze nigdy nie przeżył cudu nowego narodzenia, abyś mocą swojego Ducha Świętego i na mocy Słowa Twojego dotykał się ich życia. A nas, którzy jesteśmy wierzący, nas, którzy chodzimy w łasce i Twoim miłosierdziu, trzymaj mocno w ręku, abyśmy byli świadectwem Twojej łaski, Twojego życia, abyśmy wskazywali na Ciebie jedynie, abyśmy nie fałszowali tego obrazu. O to prosimy w imieniu Chrystusa Pana. Amen.